drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w jedno z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Zawsze w czwartek, zawsze po niedzieli Trójcy przy Najświętszej i tak już od ponad 800 lat, zaraz po mszy, wychodzimy procesyjnie z kościoła. Ksiądz niosący monstrancję pod baldachimem, otoczony szpalerem dzieci w ubraniach pierwszokomunijnych, ministrantów i reszty służby liturgicznej. Potem wszyscy wierni, którzy idąc wielbią i chwalą Boga. W zasadzie pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu obchodzi Kościół w Wielki Czwartek, jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobne święto Bożego Ciała, aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować. O tym, co zrobić, gdy po uroczystości Bożego Ciała wrócimy do domu, mówi ksiądz biskup Piotr Przyborek.
Myślę, że trzeba dzisiaj powracać do takiej świadomości, czy przypominać sobie wzajemnie, że Pan Bóg może działać, chce działać i działa również dzisiaj. Bo mam takie wrażenie, że my tak wszystko dzisiaj sprowadzamy do naszego poziomu, że to my musimy zrobić, że to my jakoś musimy zaprezentować, że to wreszcie my nawracamy innych. A tak naprawdę, jak się patrzy na historię, czy też na różne moje własne doświadczenia, jak patrzę, to naprawdę to Pan Bóg działa. Ile mamy takich przykładów, tutaj mówię konkretnie o pewnym człowieku z Francji, który będąc niedaleko miejsca, gdzie była adoracja Najświętszego Sakramentu, był zupełnie niewierzący i nagle wszedł do tej kaplicy, nie wiedzieć czemu. I zaczął patrzeć na Chrystusa Eucharystycznego, na wystawionego Pana Jezusa w monstrancji i mówi, w tym momencie zrodziła się moja wiara. To naprawdę Pan Bóg działa i kiedy zapraszamy Pana Jezusa do naszych domów, to po to, żeby Pan Jezus tam spojrzał, żeby Pan Jezus spojrzał głęboko w oczy nas, ale też i tych ludzi, którzy gdzieś tam może przypadkiem, wydaje się przypadkiem, bo przypadek to świeckie imię Ducha Świętego przechodzą i żeby tam dokonywał cudów, tak jak dokonywał ich chociażby w początkach głoszenia Ewangelii. Taki jeszcze jeden przykład, kiedy najbardziej jakoś do mnie przemówiła procesja Bożego Ciała, to lata 90. i po raz pierwszy udało się zorganizować procesję w zakładzie karnym, w więzieniu. Do tej pory była oczywiście kaplica, msza święta, ale uzyskaliśmy pozwolenie, ja wtedy jeszcze byłem klerykiem, kapelan niósł Pana Jezusa, my szliśmy wraz z nim pomiędzy tymi barakami, gdzie byli więźniowie. I tak przechodziliśmy między tymi barakami, tu siłownia, tam jakaś cela, tu ktoś patrzy, tu ktoś jakoś tak pokazuje nie wiadomo co, ale tak naprawdę to było takie poruszenie, nic się nie stało, sam Pan Jezus przeszedł, nawet żeśmy tam specjalnie nie demonstrowali, nie śpiewali, nie pokazywali nie wiadomo czego, ale samo to przejście Pana Jezusa takie sprawiło wrażenie, że do mnie to w sercu wtedy jako młodemu klerykowi do dzisiaj zostało to, jak Pan Bóg potrafi działać, jak chce działać i jak naprawdę przemienia te ludzkie serca.
Na całą rozmowę z biskupem Piotrem Przyborkiem zapraszam po godzinie 14. Wysłannik papieża do spraw Ukrainy, włoski kardynał Matteo Zuppi, zakończył krótką, ale intensywną wizytę w Kijowie. Jej rezultaty będą przydatne do tego, by rozważyć następne kroki, ogłosił Watykan. W drugim dniu wizyty przewodniczący konferencji Episkopatu Włoch spotkał się z prezydentem Ukrainy, Wołodymirem Zełenskim. W wydanym komunikacie Stolica Apostolska podkreśliła, że kardynał Zuppi podziękował władzom cywilnym za spotkania, zwłaszcza z prezydentem Zełenskim. Wyniki tych rozmów, również tych z przedstawicielami religijnymi, a także bezpośrednie doświadczenie straszliwego cierpienia narodu ukraińskiego z powodu trwającej wojny, zostaną przedstawione uwadze Ojca Świętego i niewątpliwie będą przydatne, by rozważyć kroki, jakie należy dalej podjąć tak na poziomie humanitarnym, jak i w poszukiwaniu dróg do sprawiedliwego i trwałego pokoju, oświadczył Watykan.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Katolicy na ulicy to coroczne wydarzenie ewangelizacyjne organizowane przez Gdańską Szkołę Nowej Ewangelizacji w Boże Ciało. Tym razem organizatorzy zapraszają na skwer kuracyjny w Sopocie przy Molo. O wydarzeniu redaktor Anna Rębas rozmawia z księdzem Andrzejem Niemcewiczem i z Justyną Kocur.
Rozpoczynamy o 15.30. Wraz z mężem jesteśmy koordynatorami tego wydarzenia w tym roku. O 15.30 spotykamy się. Będzie dużo modlitwy, pieśni, uwielbienia, ale też głosimy dobrą nowinę, bo po to się spotykamy, po to, aby mówić o tym, że Jezus żyje, po prostu żyje pośród nas. Zaprosiliśmy Grzegorza Miecznikowskiego, młodego misjonarza, ewangelizatora, który doświadczył żywego Boga w swoim życiu. Doznał takiej przemiany dzięki właśnie Panu Jezusowi. Uwolnił się od zniewoleń, choroby nerwicy, depresji i choroby nowotworowej.
Dużo rzeczy Pani wymieniła, pozornie niepokonywalnych. Właściwie każda z tych spraw, o których Pani mówiła, to tak naprawdę bardzo smutna historia, która nie mogła się skończyć happy endem, a jednak okazuje się, że mogła.
Tak, bo to właśnie w mocy Jezusa jest, bo Jezus zwyciężył i chorobę, i grzech, śmierć, dlatego tylko dzięki niemu po prostu Grzegorz mógł zostać nowym człowiekiem. I tak się zdarzyło w jego życiu i on poczuł taką potrzebę niesienia tej dobrej nowiny, że w takich trudnych sytuacjach jest nadzieja. Jest nadzieja, tą nadzieją jest Jezus. I on w tej chwili jeździ po całej Polsce, wyjeżdża za granicę i tą dobrą nowinę po prostu przekazuje innym.
I teraz przyjechał do Sopotu.
Przyjechał do Sopotu. Wczoraj odwiedzał szkoły gdańskie, też opowiadając młodzieży o tym, co mu się w życiu przydarzyło. Po prostu mówiąc świadectwo życia swojego.
Słuchali?
Znaczy ja miałem okazję zaobserwować Grzegorza także w mojej szkole, w której pracowałem, w szkole podstawowej numer 8. Bardzo fajnie prowadził lekcje. Rzeczywiście bardzo słuchali uczniowie. Klas ósmych, siódmych. Potem on też mówi dla licealistów, ale no on się zetknął się z tym, z czym się stykają młodzi ludzie po prostu. Czyli jakieś problemy, nie wiem, zniewolenia, depresja, nałogi, prawda? On był też heavy metalowcem.
Był heavy pobłądzenie, metalowcem. Mówiąc krótko. Pobłądzenie.
On sam mówił, że sam opowiadał, że praktycznie z matury na początku z języka polskiego miał 3 punkty na 100, a później Jezus zmienił wszystko, że teraz pisze książki, opowiada innym o Jezusie, jeździ na konferencje, to by było niemożliwe. 3 punkty na 100 z języka polskiego. Był w takim stanie. Nie był w stanie nic zrobić, prawda, ze sobą.
Ale coś musiał mówić. Ja przepraszam, że tak wyciągam jeszcze przed tym, bo pewnie spotkacie się Państwo z nim, bo dziś będzie głosił dobrą nowinę, będzie o tym mówił. Będziecie mogli na niego popatrzeć, posłuchać go i pewnie też zadać pytania, bo też ten festyn to nie tylko takie bierne przyglądanie się, też można pójść i pomiędzy sobą. Jak to będzie wyglądało w ogóle? W jakiej formie to jest, Pani Justyno?
To znaczy, no, nasi goście będą ze sceny nam opowiadać o tym, co w ich życiu się zdarzyło, tak? Oprócz Grzegorza również będą przedstawiciele naszej Szkoły Nowej Ewangelizacji, którzy będą głosić dobrą nowinę o tym, że Jezus żyje, ale również będą dawać świadectwa swojego życia. Z tego, co obserwuję, świadectwo bardzo przenika i dotyka naszych serc, tak? Bo kiedy słyszymy, jak Jezus żyje pośród nas, jak przemienia, to po prostu my zaczynamy wierzyć. To jest wielka moc takiego świadectwa.
Usłyszeć, że komuś się udało chwycić rękę podawaną przez Jezusa i wyjść z trudnej sytuacji, z mroku, właśnie poprzez to, to jest duża zachęta do tego, żeby spróbować tą rękę chwycić.
No dokładnie. No i będzie można o tym posłuchać ze sceny, ale też po prostu w całym tym miejscu, w całych okolicach będą też grupy ewangelizatorów, czyli osób, z którymi będzie można porozmawiać na temat wiary.
Z grupy, z którymi ksiądz pracuje na co dzień.
No tak, będzie kilkadziesiąt osób, które będą gotowe do tego, aby dać świadectwo o swojej wierze, ale też będzie druga grupa osób, która będzie modliła się wstawienniczo. Jeżeli ktoś ma jakąś potrzebę, żeby się pomodlić, to też będzie można. Natomiast no, te osoby będą w tłumie. Tam będą setki kuracjuszy i o to chodzi. Oni przyjdą po prostu spotkać się na plażę. Wspaniały czas, Boże
ciało.
I to nie
będą tylko pewnie wśród kuracjuszy osoby wierzące.
No myślę, że większość to niewierzące. Więc to jest najwspanialsze, bo my też będziemy mieli tam taki pomnik ewangelizacyjny, czyli coś tam się będzie działo, ludzie się zatrzymują, zastanawiam się, o co tu chodzi w ogóle. I już jest okazja do rozmowy. A jak już zacznę rozmawiać, no to wtedy mówimy. W zeszłym roku też po angielsku mieliśmy okazję, żeby głosić dobrą nowinę, bo tacy też przyjeżdżają do Sopotu. Do Sopotu cały świat przyjeżdża.
Tak jak ksiądz powiedział o tych grupach ewangelizatorów i o tej modlitwie i o tym wydarzeniu, bo też będzie to wydarzenie muzyczne, zespół Owca jest zaproszony, tak?
Tak
to też
jest.
Warto powiedzieć.
Godzinny koncert, takie dopięcie, że tak powiem, już całego wydarzenia i nasze podziękowanie, uwielbienie. Mam nadzieję, że będziemy wszyscy tam obecni i będziemy Bogu dziękować za ten dzień i za to, co się wydarzyło, bo wierzymy w to, że będzie się działo po prostu.
No zespół Owca był miesiąc temu u nas w Gdańsku na Ergo Arenie, prawda?
Pamiętamy to wielkie wydarzenie.
Wielkie wydarzenie z ojcem Szustakiem.
Z ojcem Szustakiem, dokładnie. Ja tylko chciałam też Państwu powiedzieć, że my dzisiaj w studio, w Dniu Bożego Ciała, rozmawiamy o uwielbieniu dla Jezusa, który stał się człowiekiem. Rozmawiamy też o tej symbolice też tego święta. Próbujemy przynajmniej Państwa zachęcić do tego życia w radości, w świętowaniu, w tym, żeby zrozumieć tą istotę Bożego Ciała. Bo tak naprawdę to wydarzenie ewangelizacyjne, tak jak rozmawialiśmy przed audycją, polega na tym, że my mamy wyjść na ulicę i dotrzeć do tych, którzy chyba do tej pory nie poznali Chrystusa. Nie wiem, tak można to zrozumieć? Ci wszyscy, którzy, no bo procesje, Boże Ciało kojarzą nam się bardzo ze wzniosłymi ideami. Proszę księdza, proszę mnie poprawić, jeżeli ja źle myślę. A tak naprawdę też chodzi o to, że to jest wydarzenie ewangelizacyjne, ten dzień.
No jak najbardziej. Tradycyjnie w tym dniu katolicy, czyli wierzący, wyjdą po prostu przed południem w procesji, aby zamanifestować swoją wiarę, aby pokazać, że cieszymy się z tego, że Jezus pod postacią Eucharystii jest z nami. Ale jeżeli ktoś nie ma wiary, no to na procesję nie pójdzie, prawda?
Ale może pójść na festyn.
Ale może pójść na festyn i kiedy odnajdzie w sobie tę wiarę, to może za jakiś czas też weźmie udział w procesji. My wiemy, że dla katolików, no tym, co jest najcenniejsze, to jest Jezus obecny w Eucharystii, stąd też ta idea procesji, prawda? Na Eucharystia, która daje życie, mówiliśmy, był taki nawet temat roku duszpasterskiego, teraz dosyć dużo mówi się o Eucharystii. No byłem 2 tygodnie temu z parafią, byliśmy na takim filmie w kinie o błogosławionym Carlo Acutisie, to jest taki młody błogosławiony, miał 15 lat, kiedy umarł. Jest nazywany świętym od internetu, ale jego hasłem było to, że Eucharystia jest dla niego autostradą do nieba. Eucharystia autostradą do nieba. Młody człowiek, 15 lat. On odkrył to, że Jezus jest obecny właśnie w Eucharystii. O tym jest ten film. No, serdecznie też zachęcam, zapraszam. Wspaniały.
W dużych kinach, czy małych, studyjnych? I jeszcze grany? Bo tak zapytam z ciekawości.
Myślę, że jeszcze grany. My mieliśmy zamówiony seans też przez parafię, więc było tam kilkadziesiąt osób. No, trzeba szukać.
Także jeśli Państwa zaciekawiliśmy, już nie tylko festynem, ale gdańską szkołą, oczywiście rozmowy są do odsłuchania na naszej stronie internetowej, te, które toczyły się jeszcze tydzień temu i ta dzisiejsza. Także wróćcie Państwo do tego, bo może będziecie słuchaczami tej szkoły po prostu.
Zapraszamy.
Zapraszamy.
On cię
serdecznie
szuka.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Chór dziecięcy ze szkoły podstawowej sióstr Salezjanek z Rumi dostał się do ogólnopolskiego konkursu chórów a cappella dzieci i młodzieży w Bydgoszczy. Jak podkreślają siostry, to wielkie wyróżnienie, gdyż chór działa od około roku. Działa w nim aż 30 uczniów, a kieruje chórem Julianna Danielewicz. W szkole podstawowej sióstr Salezjanek z Rumi była Alicja Samolewicz-Jeglicka.
Jedziemy. Było bardzo trudno się dostać. Było bardzo dużo stresów związanych z wszystkimi przygotowaniami, z tym, żeby nagranie, na podstawie którego byliśmy kwalifikowani do tego konkursu, było na jak najwyższym poziomie. Piękne relacje nam się pobudowały i nawet bym powiedziała, że jest coś takiego jak miłość do chóru i miłość wśród chórzystów. I to jest coś, co się buduje z jednej strony latami, ciężką pracą, ale z drugiej strony jest to nie do zamienienia z żadnym innym uczuciem.
Jest tutaj fajna atmosfera.
Mamy tutaj wielu przyjaciół.
Bardzo lubimy śpiewać.
Mamy talent, którego chcemy rozwijać.
Ćwiczymy często, ale sprawia nam to radość, dlatego że lubimy to robić.
Występowaliśmy na początku w szkole i po prostu jakoś zachęciło mnie to, te występy, że śpiewamy. Po prostu lubię to robić i chciałam.
Moim ulubionym jest speak.
Ja lubię ogólnie śpiewać, lubię te piosenki, tylko nie lubię, kiedy są za wysoko.
Ja mam kilka ulubionych, na przykład też Speak albo Cantate Canticum Novum.
Moim ulubionym jest Speak.
Speak to jest utwór kaszubski, to jest kaszubska kołysanka z muzyką Renaty Gleinert, z słowami Stanisława Jankę. I specjalnie został ten utwór zaaranżowany przez trójmiejską kompozytorkę i aranżerkę Annę Barszcz właśnie do użycia po raz pierwszy jako prapremiera podczas ogólnopolskiego konkursu chórów dziecięcych i młodzieżowych a cappella w Bydgoszczy. Łatwe, zwłaszcza, że nasze dzieciaki są bardzo, bardzo żywiołowymi osobami, posiadającymi ogrom różnych talentów i trzeba gdzieś w tym wszystkim, żonglując tymi talentami, znaleźć też miejsce na to, żeby wyćwiczyć poczucie rytmu wspólne, bo to jest bardzo ważne, każdy z nas ma oczywiście poczucie rytmu, ale żeby je uwspólnić, wspólne brzmienie, żeby nie był to zbiór przypadkowych osób śpiewających no niby te same nuty, ale jednak inaczej, tylko właśnie, żebyśmy wypracowali nasze wspólne brzmienie jako ten jeden piękny, wielki instrument. Na pewno ważne też jest opanowanie pamięciowe wszystkich utworów, doskonała znajomość każdego najdrobniejszego elementu, a zatem tutaj już wiadomo, potrzeba sporo czasu, żeby taki repertuar przygotować. I powiem, że no, my już tak się przygotowujemy w zasadzie od początku roku z myślą o tym konkursie. Kolejne utwory przynoszę na zajęcia, na próby, my je opracowujemy, ale taki największy, najtrudniejszy okres był na przełomie marca i kwietnia, gdzie naprawdę było bardzo intensywnie. I co jest jeszcze ważne? Ważna jest przede wszystkim dobra atmosfera i o to dba się na przykład przez wyjazdy tak zwane kondycyjne i na początku roku szkolnego byliśmy w Kniewie, w takim ośrodku szkolno-wychowawczym, gdzie mieliśmy okazję właśnie wspólnie spędzić czas, oglądać filmy, pójść pooglądać strusie, kupić sobie pamiątki, ale oczywiście też i ćwiczyć i zdobywać te szlify wokalne.
W drodze.
I na zakończenie zaproszę Państwa na kurtynę. Przegląd teatrów amatorskich imienia Marka Hermana. Organizowane przez Katolickie Centrum Kultury w Gdyni i Małym Kacku. Rozmawiam z organizatorem, prezesem Stowarzyszenia Kack, Jarosławem Szydłakiem.
Bliżej.
Po raz ósmy rozpoczyna się nabór uczestników do kolejnej edycji przeglądu Kurtyna. Kurtyna weszła już w taką myśl tutaj nie tylko Pomorza, ale tak naprawdę całej Polski.
Tak, zdecydowanie z wydarzenia lokalnego, bo takim była pierwsza kurtyna w 2016 roku, gdzie na 8 uczestników, 7 było z województwa pomorskiego, jedna grupa przyjechała spoza i z lokalnej inicjatywy, która miała na celu zobaczyć, ile grup amatorskich grających spektakle oparte na prawdzie, pięknie i dobru, czyli takich ponadczasowych wartościach, którym przez wieki sztuka służyła, jest. Okazało się, że zrobiło się tu wydarzenie ogólnopolskie. Są pewne obawy, że granice też przekroczymy, ponieważ pojawiły się już zapytania od grup polonijnych, ale działających chociażby w Niemczech, czy też jest możliwość przyjechania na kurtynę. Natomiast na pewno wydarzenie ogólnopolskie, niektórzy mówią, że to jest po prostu cały tydzień festiwal nowej kultury, bo właśnie ta idea też autorstwa księdza Franciszka Blachnickiego o tym, żeby tworzyć nową kulturę, żeby iść z nią do ludzi, oferować ją, pomagać ją tworzyć kulturę wolną od takiego przelicznika, opłaci mi się, nie opłaci, wolną od obciążenia populizmem, czyli tym, co się dzisiaj oglądać będzie, czy klikać. I ten festiwal nowej kultury po raz ósmy odbędzie się w Gdyni, Małym Kacku. W ostatnim tygodniu roku liturgicznego zacznie się w niedzielę 26 listopada, a zakończy w sobotę galą z rozdaniem nagród, z ogłoszeniem zwycięzcy Złotej Kurtyny 8 edycji przeglądu już 2 grudnia. I w tej chwili trwa nabór. Zgłaszają się grupy, no właśnie, z całej Polski, ale i zapytania przychodzą nie tylko. I ten nabór potrwa do 30 września. Grupy nadsyłają swoje spektakle zarówno w formie scenariusza, jak i takiego roboczego nagrania, a kurtynowe jury wybiera z tych zgłoszeń najlepszych, już na tym etapie najlepszych, których spektakle będzie można obejrzeć na żywo właśnie przez kolejne wieczory tego kurtynowego tygodnia w listopadzie. I ci najlepsi z najlepszych zawalczą o nagrody, zresztą cenne, bo pula nagród w ubiegłym roku przekroczyła 20 tysięcy złotych. Możemy jako organizatorzy powiedzieć, że w tym roku spokojnie nie będzie mniejsza, więc jest o co walczyć.
Jest o co walczyć, a w tym roku jeszcze kurtyna wpisuje się w rok Aleksandra Fredry.
Tak, to też taki element kurtyny, który dołączył wraz z rozwojem tego wydarzenia, czy tego dzieła. I co roku kurtyna o kimś nam opowiada, ale nie w formie spektakli, nie narzucamy tematyki spektakli uczestnikom, bo byłoby ryzyko, że zrobi się nudno, bo będzie tylko jeden temat. Natomiast to organizatorzy kurtyny właśnie przez cały tydzień zarówno uczestnikom, jak i widzom przybliżają różne postaci. Mieliśmy kurtynę poświęconą pamięci właśnie księdza Franciszka Blachnickiego, była kurtyna poświęcona Janowi Pawłowi II, była kurtyna na wskroś niepodległa, kiedy świętowaliśmy stulecie odzyskania niepodległości. W ubiegłym roku towarzyszył nam niezwykle żywo Józef Wybicki, niezwykle żywo, bo pozdrawiamy przy okazji muzealników z Będomina, którzy przyjechali i po prostu w zasadzie przywieźli żywego Wybickiego w swoim dynamizmie i w swojej takiej pasji, którą się dzielili z nami na kurtynie. W tym roku obstawiamy, że przez żywość bohatera, jakim jest Aleksander Fredro, również będzie dynamicznie, ale jeszcze szczegółów nie będziemy zdradzać.
Ale będziemy do tych szczegółów wracać i informować Państwa na bieżąco. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
I to wszystko, co przygotowaliśmy w dniu dzisiejszym w specjalnym wydaniu magazynu W Drodze. Bądźmy dziś razem, idąc ulicami swoich miast, w domu i na spacerze. Pamiętajmy, że spoglądanie w górę jest ciekawsze i daje więcej radości niż patrzenie tylko pod własne nogi. Pięknego dnia przeżywania w uroczystości Bożego Ciała w gronie rodzinnym Państwu życzymy wraz z Aleksandrą Woźniak. Do usłyszenia, Andrzej Urbański.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.